Co za historia w Radiu Gdańsk.
Wojciech Szuleciński, witam Państwa. Dziś chciałbym, żebyśmy porozmawiali o kobietach i to w średniowieczu, głównie chyba w XV wieku, tak najbardziej prawdopodobny cel naszej rozmowy. Profesor Beata Morzejko jest moim gościem. Dzień dobry, Pani Profesor.
Dzień dobry Państwu.
To jeśli mielibyśmy zacząć od Gdańska, to mieszczka w XV-wiecznym Gdańsku to jest osoba, która prowadzi samodzielną działalność gospodarczą, jest wpływowa, potrafi rządzić swoim mężem i wszyscy to wiedzą, czy jest raczej posłuszną żoną i nie wychodzi z domu, a jeśli już wychodzi, to skromnie spuszcza oczy.
Wszystko razem. W tym sensie, że oczywiście mamy te mieszczki, które powiedzmy są już z tej wyższej warstwy społecznej, są patrycjuszkami i zarówno wśród nich są takie, które są posłuszne swojemu mężowi i skromnie spuszczają oczy, jak i są też być może takie, a na pewno są takie, które w jakiś sposób tam swoim mężem rządzą i wszyscy o tym wiedzą. I oczywiście są panie z pospólstwa, czyli z tej niższej warstwy społecznej, które wspomagają mężów w warsztacie rzemieślniczym. No i oczywiście są kobiety, które po prostu muszą na swoje życie zarabiać, czy wspomagać swoją rodzinę z tych najniższych warstw społecznych. Mam tutaj na myśli, no przecież są służące, kobiety, które noszą wodę, które zamiatają warsztat albo są na przykład, pracują w takich warsztatach powroźniczych, czyli skręcają liny okrętowe i dostają najniższe z możliwych uposażeń, bo różnice, o których dzisiaj się mówi w zarobkach, ostatnio był jakiś taki artykuł o naszych polskich aktorkach, które protestują przeciwko temu, ale te różnice w płacach oczywiście sięgają czasów dawniejszych. Także różne będą te panie. Prawo, to ciekawe, prawo chełmińskie, które też obowiązywało w Gdańsku, a skierowane było przede wszystkim do elit, no słabo przewidywało, czy raczej nie przewidywało przestępstw wśród kobiet. No tak, no bo moje zasadnicze pytanie jest, gdzie ta kobieta miałaby szansę popełnić przestępstwo, przechodząc między domem a kościołem a domem. I to jest właśnie to pytanie dotyczące takiej aktywności kobiet. Oczywiście, jeżeli chodzi o patrycjuszki, to gdańskie XV wieku, to zwłaszcza mamy dobrze rozpoznane żony burmistrzów, na przykład rodzinne, oczywiście Ferberów, Suchtenów, Biszofów, no bo one są po prostu notowane w źródłach, są notowane w testamentach, one współdziedziczą i tu też jest ciekawa sytuacja w prawie gdańskim, takim bazującym na prawie flandryjskim, że mamy równy podział majątku, żona dziedziczy część majątku męża i vice versa, stąd one są wymieniane w testamentach i same też spisują te testamenty, dzieląc tak zwaną, czy przepisując tak zwaną geradę na rzecz swoich córek, czy jakichkolwiek kobiecych krewnych.
Czy jak popatrzymy na to późne średniowiecze, to mamy do czynienia z taką sytuacją, w której im bogatsza, im bardziej wpływowa kobieta, tym, mówiąc najkrócej, jej pozycja życiowa, społeczna, polityczna także czasami jest większa? Czy to jest jakiś klucz? Bo jak popatrzymy na to, to mamy przecież bardzo wybitne królowe, mamy często bardzo wpływowe kobiety w kościele, czyli mamy te pierwsze święte, które z Brygidą Szwedzką na czele, które w swych proroctwach odgrywają ważną rolę w kształtowaniu takiego wizji ówczesnego świata. Cała masa takich zdarzeń, które już z kobietami jest związana, a równocześnie, jak rozumiem, takie kobiety, których się nie zauważa i które właściwie nie istnieją, bo właśnie poza tą drogą z domu do kościoła i z kościoła do domu nie odgrywają większej roli?
Pewnie świat nie jest czarno-biały. Ostatnio ukazała się taka praca poświęcona życiu w średniowieczu na wsi, na podstawie różnych ksiąg sądowych i ksiąg parafialnych dotyczących XV wieku Polski. I tam wyraźnie widać, że te kobiety z chłopskich rodzin miały większą swobodę. Większą swobodę też dlatego, że no właśnie, prawie niczego nie dziedziczyły albo niewiele dziedziczyły, czyli nie było takiej konieczności męskiego nadzoru nad nimi. I też była większa swoboda, gdy chodzi o, no powiedzmy, powiedzmy sobie takie właściwie życie przedmałżeńskie, zawieranie związków, nawet wręcz wypróbowywanie się przed ślubem, a zupełnie jest inna sytuacja wśród patrycjuszek i jeszcze inna wśród kobiet, które no powiedzmy dzisiaj byśmy nazwali je VIP-ami, są z pierwszych stron gazet, są taką Kate, żoną księcia Williama i one są rzeczywiście, one są wpływowe, ale cały czas są kontrolowane i nie zawsze mogą robić to, na co miałyby na przykład ochotę, na przykład tańczyć, bo choćby żona, ostatnia z żon króla Władysława Jagieły, słynna Sonka, wiadomo, że ona właśnie przyjechała z Rusi i mając swoją litewsko-ruską krew, chciała tańczyć, a długoż temu, zresztą inni duchowni uważali, że no po prostu królowej nie przystoi.
No tak, no, ale to tutaj zaczynamy już wchodzić na bardzo skomplikowaną naturę, bo tutaj jakby to ładnie mamy do czynienia z jedną z kobiet, której towarzyszył, mówiąc najkrócej, polityczny i społeczny skandal. Propaganda mówiąca o tym, no mówiąc najkrócej, że no tak, ojcostwo synów Jagieły nie jest, bym powiedział, tak oczywiste. No i cała masa różnych zdarzeń, które towarzyszyły Sońce, ale to znaczy, że ona była nietypowa?
Nie, no była może nietypowa w tej części Europy, natomiast w takim księstwie Burgundii, gdzie obok legalnej małżonki książęta posiadali liczne kochanki i wszyscy o tym wiedzieli, no to pewne zachowania były nietypowe, były po prostu uznane i o tym się jakby nie dyskutowało, ale wracając do Sonki, to już kilka lat temu pan profesor Henryk Samsonowicz prosił nas, żebyśmy nie ruszali tej historii, żebyśmy nie prowadzili tych słynnych, zamierzonych badań DNA kolejnych potomków Jagiellona, no bo jednak, no jednak pamiętajmy o tym, że ona została na pewno budziło zdziwienie, prawda, że tu taka młoda, śliczna i wesoła i to był pierwszy punkt. Na pewno byli też zawistnicy, którzy po prostu zwyczajnie zazdrościli Jagiele, takiej pięknej, młodej żony. No i przez to, że urodziła synów Jagiele, to pokrzyżowała też plany po prostu niektórym, więc tutaj było wiele, wiele splotów okoliczności, ale trzeba też pamiętać, że była przesłuchiwana przez takie zacne niewiasty ze szlacheckich domów i całe oskarżenie zostało odwołane.
Byli tacy, co włazili pod ławę i odszczekiwali.
I odszczekiwali, tak. Natomiast też wiemy, że czyniła różne fundacje religijne, natomiast z kolei ci, którzy byli oskarżeni o jakieś związki z nią, później zapisywali także nadawali nam msze święte, żeby modlić się za ich duszę i za duszę ich siostry Sonki. Ale myślę, że jej sytuacja była właśnie szczególna i później ta przyjaźń z synową, co też nie jest taką zwykłą okolicznością w średniowieczu, mam tu na myśli oczywiście żonę Kazimierza Jagiellończyka Elżbietę, no też wskazuje na to, że mamy do czynienia z taką kobietą nietuzinkową i niezwykłą, jak na tą część Europy.
No to dobrze, ale to w takim razie, czy to można powiedzieć, że XV wiek jest takim w Europie wiekiem przełomu pomiędzy taką epoką, w której o kobietach wiemy bardzo niewiele, bo one gdzieś tam w cieniu sobie funkcjonują, a tym, co zacznie być w renesansie, kiedy nagle się okaże, że szczególnie we Włoszech, w Burgundii, w tych obszarach, które są oczywiście najbardziej cywilizowane, ale też i na ważnych tronach, jak w Anglii, gdzie będziemy mieli królową Elżbietę, nagle pojawią się te nietuzinkowe kobiety, które no, mówiąc najkrócej, będą już organizowały naszą wyobraźnię i będą takimi postaciami, które przechodzą do historii z całym bogactwem swoich zachowań.
Myślę, że nietuzinkowe kobiety były zawsze, natomiast one nie zawsze miały szansę mówić swoim głosem. Mówiąc inaczej, nie zawsze to, co wiemy o tych kobietach, powiedzmy między X a XIV wiekiem, było na ogół spisywane przez mężczyzn i ci mężczyźni w dodatku jeszcze byli duchownymi, więc też po prostu mieli szczególne spojrzenie. No, dla polskiego kronikarza, czy nie polskiego, ale piszącego na polskim dworze tak zwanego Gala Anonima, kobieta mogła być piękna, mądra i współrządzić, natomiast już dla piszącego w innej atmosferze, też religijnej, w XIII wieku mistrza Wincentego, piękna kobieta jest podejrzana, bo po prostu uwodzi mężczyzn, a w wtedy już obowiązują zasady celibatu. Ale wracając do XV wieku, tak, to jest moment, kiedy kobiety zaczynają po prostu same o sobie pisać, piszą chociażby listy i mamy taki piękny, mój ulubiony przypadek właśnie z wspomnianych przez pana redaktora Włoch, z okolic Florencji, kupca, słynnego kupca Datiniego z Prato, który ma dużo, dużo młodszą żonę, Margaret, która na początku ani nie umie czytać, ani nie umie pisać. On dużo podróżuje w interesach, więc ona po prostu na początku dyktuje swoje listy do niego, a potem z czasem zaczyna uczyć się czytać i pisać i on jest bardzo z tego zadowolony, wręcz komentuje, że trzeba jej nająć nauczyciela, który jeszcze ją poprowadzi w tej sztuce pisania i zachowałeś w archiwum we Włoszech, zachował się właśnie taki list, który pokazuje, jak ona kaligrafuje, no, radio niestety nie jest telewizją, ale spróbujemy to opowiedzieć, czyli najpierw jakby, tak jakby dziecko pisało z jednego rogu schodząc w dół, a później ona już na tej białej kartce utrzymuje taki prosty zapis kaligraficzny, bez kleksów, no a potem jest coraz bardziej wyrafinowana w tym, co pisze. No gdzieś potem mamy te kolekcje tych Włoszech z domu de Estów, gdzie to idzie w tysiące po prostu, gdzie są komentarze łącznie takie jakby przypominające dzisiaj, dlaczego jeszcze nie minęły 3 minuty, dlaczego jeszcze nie mam odpowiedzi na twojego SMS-a. Także rzeczywiście to pisanie wśród kobiet i ta nauka pisania i czytania w XV wieku przynosi też takie właśnie efekty, że nawet o tych, powiedzmy, kobietach z rodzin średniozamożnych wiemy dzięki temu coraz więcej i po prostu to jest ich głos w historii.
No dobrze, no ale to w takim razie, jak już zaczęliśmy mówić o tej edukacji, o tym, jak w tym czasie wyglądał dostęp mężczyzn i kobiet z różnych sfer do edukacji, no to jak on wyglądał?
No to dla dziewcząt oczywiście to jest wyłącznie edukacja domowa. One nie chodzą do żadnych szkół. Jakieś pojedyncze przypadki, o których sensacyjnie donoszą różne prace, to są pojedyncze przypadki kobiet, które próbowały na przykład studiować medycynę w przebraniu męskim i prędzej czy później to się wydawało. Natomiast one odbierają edukację domową i już właściwie w XIII wieku pisane są takie zalecenia, takie podręczniki, jak wychowywać chłopców, jak wychowywać dziewczęta i dziewczęta mają czytać oczywiście święte księgi, żywoty świętych kobiet i w takim właśnie nurcie mają się edukować. Później mamy na przykład taki podręcznik, czy takie zalecenia dla syna kupca, pisane przez, no znowu Włocha, ale działającego w Dubrowniku, Cortulio, który pisze, że no właściwie idealna żona to żona, która jest cały czas zajęta pracą, ale też jednak, ponieważ on miał córki, to pisał, że one właśnie powinny się uczyć czytać i pisać, ale czytać nie romanse, te słynne romanse rycerskie, powinny tego unikać, tylko czytać i brać przykład z żywotów świętych niewiast. Także to jest mniej więcej takie zalecenie i taki rodzaj edukacji. My nawet na przykład niewiele wiemy o edukacji córek Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety, bo zachował się oczywiście ten słynny podręcznik dla syna, czy dyktowany przez królową Elżbietę, czy nie, to już jest inna sprawa, ale tam głównie koncentrujemy się na wychowaniu synów. Natomiast skądinąd wiadomo, że no, córki Kazimierza Jagiellończyka też były wyedukowane, przynajmniej w pisaniu i czytaniu.
No dobrze, a czy na ile klasztor był miejscem, w którym kobiety były edukowane?
Jasne, one przede wszystkim uczyły się śpiewu. Tu chociażby mamy świetny przykład z terenu Niemiec. No, słynna opatka, najpierw Miszka, a później opatka Hildegarda von Bingen, czy Hildegarda z Bingen, która właśnie została dostrzeżona przez starsze mniszki, że jest dziewczynką zdolną o takim bardzo otwartym umyśle. I ona uczyła się czytać i pisać. Uczyła się pisać po łacinie. No później była wizjonerką, czy na pewno te swoje wizje dyktowała jakiemuś mężczyźnie, który to spisywał, ale również stworzyła kilkadziesiąt pieśni, które miały być wykonywane przez mniszki, choćby w refektarzu, w czasie spożycia posiłków, jedna z nich intonowała i one za nią powtarzały, no i druga rzecz to choćby tu, żeby wrócić na pomorskie podwórko, to choćby mniszki w Żukowie, uczyły się haftowania i te hafty możemy podziwiać. Mamy zachowane zabytki z XV wieku w Muzeum Narodowym w Gdańsku, no pokazujące, że czyli to, ta edukacja była jakby taka dwu- albo trzytorowa, to znaczy z jednej strony właśnie przygotowanie religijne, a w związku z tym możliwość edukacji czytania i pisania, bardziej czytania niż pisania. Druga rzecz to właśnie haftowanie, no i trzecia przygotowanie do gospodarstwa domowego, do prowadzenia gospodarstwa domowego, no bo takie małe dziewczynki po prostu uczyły się od najmłodszych lat, obserwując matkę, a później już pomagając przy młodszym rodzeństwie.
Gdy patrzymy na tak obraz tej średniowiecznej Europy, no to z drugiej strony te problemy z edukacją są powszechne także wśród mężczyzn. To nie jest epoka jakiegoś, bym powiedział, powszechnego dostępu do pisania i czytania, żebyśmy też mieli punkt odniesienia.
Tak, oczywiście. I to w średniowieczu takie pytanie, czy umiesz czytać, czy umiesz pisać, często kończyło się dość taką naiwną odpowiedzią, tak, umiem pisać, co znaczyło, że na przykład umiem się po prostu podpisać, co właściwie dzisiaj potrafią dzieci z przedszkola, bo po prostu uczy się je na początku napisać ich imię. I czyli to jest właściwie opanowanie kilku liter. I ci ludzie średniowiecza odpowiadali tak, no po prostu myśląc o tym, że potrafią napisać swoje imię. Albo po prostu wiedzą, że ten znak to jest litera. No, a do czytania ze zrozumieniem, czyli to, czego się wymagało kiedyś w gimnazjum, teraz w podstawówce, to jeszcze długa, daleka droga. I tylko kilkanaście procent społeczeństwa, w tym lepsza sytuacja była oczywiście społeczeństwa mieszczańskiego, po prostu ono musiało pragmatycznie, z przyczyn pragmatycznych czytać i pisać, rachować, niż społeczeństwa szlacheckiego, które no, mogło zatrudnić po prostu jakiegoś duchownego kapelana i prosić go o pisanie listów.
A tam
i odczytywanie.
Rozumiem, że panie powinny umieć, no, mówiąc najkrócej, prowadzić gospodarstwo domowe, ewentualnie, jeśli jest jeszcze panną, to umieć się zachować w towarzystwie, a panowie raczej robili mieczem i ewentualnie kopią.
Edukacja militarna zdecydowanie na pierwszym miejscu dla panów, nawet może wcale nie musi taki rycerz czytać i pisać, ważne, żeby umiał władać mieczem, żeby jeździł konno, żeby się hartował, żeby się w lesie nie bał dzikich zwierząt. Natomiast kobiety oczywiście, żeby się umiała zachować, żeby nie było skandalu i żeby okoliczne wioski nie plotkowały. Ale też, żeby wiedziała, jak przechowywać żywność, jak nadzorować służbę, jak się nie dać też tej służbie oszukać. To wszystko było oczywiście istotne dla tych dziewcząt.
Gdy mówimy o tej epoce, to istnieje ogromna różnica pomiędzy tymi miejscami, gdzie cywilizacja, jakby mówiąc najkrócej, czyniła najszybsze postępy, a na przykład właśnie północną czy wschodnią Europą?
To jest duża różnica, tak. Myślę, że to jest duża różnica, patrząc na ilość zachowanych źródeł pisanych, właśnie pisanych przez kobiety, albo nawet pisanych o kobietach. No chociażby tu kręgi włosko-francuskie jako przodujące, trubadurka Maria Champagne, która pisze utwory literackie, czy chociażby słynna Cristina di Pisano, która po prostu wręcz prowadzi polemikę z mężczyznami, polemizuje z takim słynnym, pięknym utworem, który ja bardzo lubię, utworem poemat o róży, czyli o właśnie takiej miłości doskonałej, ale właściwie pokazującej kobietę, która pięknie wygląda, leży i pachnie, i kontra temu utwór Cristiny di Pisano, no utwór mniej znany w Polsce tylko dlatego, że on nie został przetłumaczony na język polski albo tylko fragmentarycznie, czyli Miasto Kobiet, czyli że kobiety są w stanie również budować, murować i do tego są bardzo ciekawe ilustracje załączone i ona właściwie młodo owdowiawszy z gromadką dzieci, utrzymuje się z pisania piórem. No niestety my w Polsce, czy nawet w Czechach, Czechy bliżej do tej kultury Luksemburgów, takich przykładów niestety nie posiadamy. Tak? To znaczy to wykazuje, że jednak tam jest też może z jednej strony na zachodzie większa swoboda obyczajowa. Znaczy to ma też źródła nie tylko w sposobie traktowania kobiet, ale po prostu w tym, że tam szybciej ludzie umieją czytać i pisać. No szybciej dociera ta kultura, dawna kultura, rzymska odrodzenie, renesans wczesnokaroliński, a my jednak jeszcze dopiero X wiek, także stąd też są pewne
zapóźnienia. Oni mieli już pierwszy renesans, a myśmy jeszcze nie byli.
A myśmy jeszcze nie byli, dokładnie.
Bardzo jeszcze raz dziękuję za tą pierwszą część rozmowy. Za chwilę wracamy. Profesor Beata Murzejko jest moim gościem. Za chwilę porozmawiamy o kobietach w ówczesnej Królestwie Polskim i w Europie.
Co za historia w Radiu Gdańsk.
Wojciech Sulecicki, witam Państwa ponownie. Dziś rozmawiamy o kobietach w średniowieczu. Moim gościem jest profesor Beata Murzejko. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry.
To jak mówiliśmy o tych przykładach takich wybitnych kobiet, które, mówiąc najkrócej, były już wykształcone, które pozostawiły po sobie własne zapiski, listy albo poezję, albo nawet właśnie coś, co jest pewnym opowiedzeniem o nich samych, czyli o kobietach w ówczesnym świecie, to rozumiem, że to był ten moment przełomu. Za chwilę będzie więcej takich kobiet, a na razie to są te pierwsze, tak?
No też rynek później, nowożytny rynek, nowożytna gospodarka, ta XVI-XVII wieku, wymusi na kobietach udział w różnych zawodach. Też przez pewien wzrost zapotrzebowania czy zamożności części społeczeństwa zwiększy się na przykład liczba służby. Tej służby będzie więcej, to też będzie kobieca służba. Będą też właśnie kobiety, które będą pracowały w różnych manufakturach, stąd coraz ich częstsza obecność na rynku pracy, a co za tym idzie, też ich udział, jakoś tak mnie ostatnio interesuje, ich udział w świecie przestępczym. Mamy tu takie, dla Gdańska akurat to się nie zachowało, ale na terenie Pomorza Gdańskiego mamy takie księgi proskrypcyjne. To były takie księgi, w których wpisywano wyroki dotyczące różnych przestępstw i również notowano kopie listów gończych. I gdzieś tutaj na Pomorzu grasowała taka szajka czarnej, białej, jakiejś tam długiej i chudej małgośki, gret, które po prostu specjalizowały się w tym, że napadały na gościńcu, napadały na grupy podróżujących kupców, mężczyzn. I odbierały im towar, nie wiem czy ich zabijały, bo aż tam tak dokładnie nie jest to napisane, ale dość, że za nimi właśnie poszły takie listy gończe. I to też jest pewna zmiana, której nie doświadczymy śledząc źródła średniowieczne. Owszem, mamy ludzi marginesu, czy to w średniowiecznym Paryżu, czy to w średniowiecznym Krakowie i tam jakiś udział kobiet przestępczyń występuje, ale on w dalszym ciągu jest bardzo niski w stosunku do mężczyzn. No nie dlatego, że te kobiety są takie dobre i kochane, nie tylko dlatego, ale no przede wszystkim dlatego właśnie, że ten jakby krąg ich publicznej działalności jest cały czas zamknięty, a na przełomie XV-XVI wieku rynek pracy się otwiera, konieczność przenoszenia się, czy jakby to przekonanie, że miejskie powietrze czyni wolnym. No i w tym momencie też, tak jak wciągał poprzednio rynek świat przestępców wciągał mężczyzn, tak teraz również no, niewolne są tego kobiety.
No dobrze, ale jak żeśmy już zaczęli mówić o takich rzeczach, które no, być może pora no, nie sprzyja, żebyśmy o tym opowiadali, no ale to kobiety też no, funkcjonują na marginesie tego poważnego świata, no jako prostytutki, jako osoby, które i teraz pytanie, czy są samodzielne w wykonywaniu tego w cudzysłowie najstarszego zawodu świata, czy też znowu są, mówiąc najkrócej, kobietami, które jakiś mężczyzna do tej pracy skłania, bez zarabia na tym pieniądze i w związku z tym one nie są jakimkolwiek podmiotem samodzielnym funkcjonowania, choćby nawet w tej profesji.
Dla średniowiecznego Gdańska prawie nic o tym nie wiemy, czy nawet dla późno średniowiecznego Gdańska prawie nic o tym nie wiemy, ponieważ oprócz tego, że wiemy, że taki zawód istniał i że była taka grupa kobiet. One zresztą są nazwane po prostu w listach jako wesołe dziewczęta. Natomiast znowu inna sytuacja jest w średniowiecznym Paryżu i tu przykład króla Ludwika Świętego, który postanowił z tym walczyć, uważał to za zło, uważał to za grzech i chciał po prostu ograniczyć miejsca, w którym no, te kobiety po prostu pełniły ten swój zawód i w jaki sposób nawet je napiętnować. A jeszcze inna sytuacja jest na przykład we Florencji czy w Wenecji, gdzie często te kobiety są właśnie dobrze wyedukowane po to, żeby nie tylko sprzedawały swoje ciało, ale też swojego ducha, żeby, mówiąc krótko, też rozmową, miłym śpiewem czy tańcem zabawiały mężczyzn. I jasne jest, że one są nakłaniane przez mężczyzn do tego i również przez nich kontrolowane. Wiemy też, że w miastach średniowiecznej Europy nadzór nad prostytutkami należał do katów. To była część też jego dochodu. Tak zwana opieka, czy po prostu nadzór leżał również... To rzemiosło katowskie było też takim rzemiosłem wyklętym, powiedzmy sobie, i społecznie nieakceptowanym. Stąd nawet jak się właśnie czyta opracowania o średniowiecznych katach, to trzeba zgodzić się z autorkami czy autorami tych opracowań, że właściwie rodzina katowska była taką... Niby nikt nie widział jego twarzy, ale wszyscy wiedzieli, kto pełni te funkcje i w jaki sposób ona była wykluczona społecznie. Stąd też, ponieważ te kobiety też były w jakimś sensie wykluczone społecznie, to ten nadzór katowski właśnie nad nimi był sprawowany.
Ale czy to oznacza, że my tego o tym nie wiemy w Gdańsku, że pewnie to było, ale nie mamy na to żadnych dokumentów? Czy, mówiąc najkrócej, ten wolniejszy rozwój i, bym powiedział, ówczesnych miast Europy Wschodniej powodował, że, mówiąc najkrócej, dopiero żeśmy do tego, w cudzysłowie, dorastali?
Nie, to po prostu ten proceder był zawsze, ten najstarszy zawód był również tu w Gdańsku uprawiany, ale po prostu jest jest inna sytuacja zachowania źródeł pisanych, czy pisania po prostu o tym, nie widziano konieczności pisania o tym i stąd nikłe szanse na jakieś badanie tego tematu, nawet powiedziałabym, być może trochę materiału, żeby napisać artykuł, ale na tle, ale już na pewno nie pracę magisterską, już o doktoracie nie wspominając. Natomiast po prostu dlatego, że w Gdańsku przede wszystkim zachowały się źródła, tak zwane źródła pragmatyczne, czyli związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, Ławy Miejskiej, Burmistrza, czy mniej zachowały się takie listy prywatne, gdzieś tu bardzo pojedyncze, i stąd wyłuskanie pojedynczej informacji, ale to nie znaczy, że ten świat tu nie funkcjonował po prostu. Oczywiście,
dobrze, to w takim razie, jak patrzymy na ówczesną Europę, to mieliśmy już bardzo wpływowe kobiety, ale które były żonami, matkami monarchów, książąt, znanych rycerzy. To było opowiadane dlatego, że to był jakiś fenomen i wyjątek? Czy, mówiąc najkrócej, jest to dowód na to, że tak naprawdę taka Eleonora Akwitańska to była jakaś postać, która, mówiąc najkrócej, była wyjątkiem? Czy po prostu opisywano ją, bo tak to bywało?
No to może troszkę powiedzmy o tej Eleonorze Akwitańskiej, bo jednak mimo wszystko była wyjątkiem. Wyjątkiem choćby takim, że najpierw była żoną francuskiego króla, ale po nieudanej krucjacie i jej tam nieznośnemu zachowaniu, gdzie podobno, jak złośliwi mówili, miała być widziana w różnych namiotach, ale nie w namiocie męża, po uzyskaniu unieważnienia małżeństwa zostaje żoną angielskiego króla, wnosząc mu akwitanie. Uwielbia czytać książki, ma pewnie sporo do powiedzenia na angielskim dworze. Jej sarkofag przedstawia ją leżącą i czytającą jeszcze przed pójściem na wieczny spoczynek książkę. Także była to ze wszechmiar kobieta, jak na ówczesne czasy, niezwykła i pewnie dzisiaj też miałaby wiele do powiedzenia.
Znaczy, ja przypomnę, że potem uczestniczyła też, mówiąc najkrócej, w wydarzeniach politycznych, rywalizacji pomiędzy swoimi synami a swoim mężem. To tak. Też taki bardzo wyraźny okres, kiedy to od jej woli, czy też od jej sojuszu z poszczególnymi synami wiele zależało w tych wojnach domowych.
Tak, ale mamy też więcej takich kobiet. Mamy królową duńską Małgorzatę, która z powodzeniem prowadzi przecież wojnę z zakonem krzyżackim. Mamy chociażby naszą królewnę, która w zasadzie jest koronowana na króla, Jadwiga Anderson. Gawenkę. Też musimy pamiętać, w jak młodym wieku one zostawały małżonkami, żonami królewskimi i jak wielka odpowiedzialność na nich spoczywała. Oczekiwało się oczywiście od nich, że bardzo szybko będą w ciąży i że pierwsze dziecko to na pewno będzie syn. Także to o tym też musimy pamiętać. Także oczywiście rola przede wszystkim, nawet wśród tych pań, które sprawowały czy sprawowały władzę, to jest przede wszystkim rola żony i matki. To jest najważniejsza z ich ról. A później różne sytuacje, przedwczesna śmierć męża, regencja, zmuszały je do, czy pojawienie się konkurentki w postaci synowej, zmuszały je do włączenia, do czynnego włączenia się w życie polityczne danego państwa. I tu oczywiście przoduje Francja, czy przoduje Anglia, ale mamy też właśnie nasz polski przykład, prawda? Królowej z tej już wspomnianej na początku naszej audycji Królowej Zofii.
Ale jak patrzymy, wracając do tych historii, czy nie jest ważnym elementem też to przechodzenie z pewnej kultury do pewnej kultury, na czym wydaje się, że na przykład pojawienie się na polskim dworze z jednej strony króla, który przybył z północy, czyli Jagiełły, a z kolei królewna, która mówiąc najkrócej pochodziła jednak z tej andegaweńsko-węgierskiej linii, czyli jednak innego wychowania i innego ukształtowania wpływa na ówczesne zachowanie kobiet i mężczyzn w poszczególnych miejscach Europy?
Znaczy, ja myślę, że akurat w wypadku tej pary to bardziej wpływało na jego zachowanie, bo widzimy, że choćby z zachowanych rachunków, że on zamawia różne stroje, czyli zaczyna się bardziej ubierać na tą modłę zachodnioeuropejską. Pewnie tak, no mamy z kolei taką piękną pracę pani profesor Małgorzaty Dąbrowskiej, Łaciniczki nad Bosforem, czyli te właśnie księżniczki, często z takich już podupadłych majątkowo rodzin, które po prostu właśnie przechodzą do tej kultury bizantyjskiej i nagle tam są pokazywane trochę na zasadzie dziwowiska, bo są naturalnie białe, nie muszą się białą kredą nacierać, są wątlejszej budowy, są blondynkami i już z tego powodu budzą sensacje wśród tych czarnowłosych mężczyzn, czy w ogóle kobiet ze świata Bizancjum, które po prostu zazdroszczą im tego, że one są właśnie takie blade, białe, podobne do aniołów i że nie muszą już nic właściwie robić, tylko siedzieć w cieniu i broń Boże się nie opalać. I przynoszą ze sobą zupełnie inne wzorce zachowań też kobiecych i inne wzorce kulturowe. No i też kwestia właśnie języków, tak? Czy świata greki, łaciny, czy z kolei też obrządków religijnych. Jednak pamiętajmy, że mamy do czynienia z kościołem zachodnim łacińskim, czy z kościołem właśnie wschodnim bizantyjskim. I tu też, czy kobieta w świecie Bizancjum ma więcej do powiedzenia? No, czytając pamiętniki Aleksejadę, możemy powiedzieć, że tak, ale z drugiej strony, kiedy śledzimy też te biografie tych pań nad Bosforem, to one nie są do pozazdroszczenia z naszego punktu widzenia. Także pewnie te różne światy i te różne spotkania, z kolei obecność na dworze polskim niemieckich księżniczek czy czeskich księżniczek pochodzących z wielkich niemieckich czy czeskich rodów, też wpływała na pewno na postępowanie piastów i na zmiany cywilizacyjne, co tu dużo mówić, które postępowały w Królestwie Polskim.
Domyślam się, że najczęściej to oni uczyli się niemieckiego i już potem mówili tylko i wyłącznie po niemiecku.
No właśnie to jest pytanie, chyba nie. Chyba jakoś tam dogadywali się jakąś mieszaniną językową. To jest pytanie na przykład właśnie na ile Elżbieta nauczyła się mówić po polsku, królowa żona Kazimierza Jagiellończyka. No przyjmuje się, że później jej córki radziły sobie z niemieckim, czyli jakiegoś albo kaznodzieje, albo spowiednika miały. I to jest bardzo ciekawe pytanie właśnie, jak te pary na początku się dogadywały, ale najważniejszą sprawą były kwestie łoża. Trzeba było po prostu spłodzić potomków i to jest jakby, to był cel nadrzędny wszystkich dynastii.
Czyli mówiąc najkrócej, to jakoś w różnych językach tłumaczono.
No mamy nieodpowiednią porę, żeby dywagować szerzej, ale pewnie tak.
No dobrze, to w takim razie wróćmy jeszcze raz do takich kobiet z zupełnie innych, znaczy z innych miejsc tego społeczeństwa. Czy te wzorce, które przychodziły właśnie z tego świata religijnego, tych takich na przykład kobiet, które odgrywały w kościele, w jego ideologii jakąś rolę, jak te kobiety z wizjami, a potem święte Kościoła katolickiego, czy też właśnie tych monarchin, które odgrywały taką rolę na te niższe warstwy społeczne, czy tutaj mieliśmy do czynienia raczej z taką sytuacją, że po prostu to kwestia zasad życia i ewentualnie kwestii gospodarczych wpływała na emancypację poszczególnych kobiet właśnie w tych niższych warstwach społecznych?
Jeżeli chodzi o na przykład te święte kobiety, które mogły być wzorcem, to też trzeba pamiętać, że w XIII wieku w Europie Środkowej mamy do czynienia z takim rodzajem ruchu, tak go określamy roboczo, ruchem świętych księżniczek, czyli pewnego modelu zachowania. Po właściwie urodzeniu kilkorga dzieci, przejście na takie białe małżeństwo, już oddanie się wyłącznie takiej pracy z ubogimi, chorymi na trąd, odwiedzaniem ich, myciem, przekazaniem części swojego majątku na fundacje klasztorne, i to są kobiety z elit, to są księżniczki z różnych ważnych rodów, które po prostu swoim życiem udowadniają, że kobieta może być też święta, i dzięki temu zwiększa się procent udziału kobiet w liczbie, ogólnej liczbie świętych. Ale na ile one wpływały, na ich przykład wpływał na kobiety, powiedzmy, z niższych warstw społecznych, to bardzo trudno jest odpowiedzieć. Myślę, że tutaj po prostu te kobiety zwyczajnie proza życia wciągała. Być może gdzieś w kościele coś usłyszały, może jakiś kaznodzieja pokazał jakąś kobietę. Generalnie musimy pamiętać, że kazania XIII-XIV wieku są bardzo przeciwko kobietom. Księża po prostu opowiadają o kobietach bardzo smutne historie, przedstawiając je właśnie jako takie głupie i upadłe. No to też się wiąże z zasadami celibatu, że po prostu trzeba zniechęcić grupę mężczyzn do kobiet. I stąd też się rodzi ten ruch księżniczek, więc myślę, że one raczej nawet te kobiety z niższych warstw społecznych nie miały nawet może, jeżeli nie żyły w tych czasach i nie obserwowały takiej przyszłej świętej Jadwigi Śląskiej, to nawet po prostu o takich kobietach nie wiedziały, i że zwyczajnie po prostu życie codzienne zmuszało je do wyjścia w pole, zadbania o męża, o dzieci, ewentualnie o jakąś pomoc domową, która pozwoliłaby zająć się dziećmi, no bo jak mamy czas żniw, to co z gromadką dzieci, także no tu myślę, że taka sytuacja tej heretyckiej wioski, której najwięcej wiemy, francuskiej wioski Moulion, czy właśnie z południa Francji, w której po prostu żyła społeczność Katarów, i wiemy o nich dlatego, że byli oni przesłuchiwani, kobiety i mężczyźni, no to widać, że no po prostu co ta kobieta? Najpierw musi przynieść wodę, potem musi tą wodę nagrzać, potem musi coś usmażyć, potem musi wyiskać męża, czyli pozabijać mu wszy, potem pozabijać wszy u dzieci, potem ewentualnie jakoś tam siebie ogarnąć, i już jest wieczór, i tak kolejny dzień. Także no ewentualnie płakać nad jakąś, zapłaczę sobie gdzieś w kątku nad śmiercią jakiegoś, któregoś z dzieci, że no tak się modliła, a tu się niestety dziecko nie przeżyło, że tam gdzieś raz w roku jakaś kąpiel w rzece, bo jest ciepło i można wreszcie się wykąpać. Także myślę, że to taka zwykła proza życia. Oczywiście potem znów dla XV wieku, już wtedy, kiedy mamy znowu źródła pisane dotyczące nawet średniowiecznej Polski, no to wiemy, że tam te kobiety idą do sądu, gdzieś tam się te chłopki się procesują o jakąś skrzynię z siostrą, czy z macochą, czy ścigają swojego męża bigamistę, bo wiedzą, że on gdzieś tam w sąsiedniej wiosce ma kolejną żonę i trójkę dzieci, i niedoczekanie, żeby nie spoczął nigdy spokojnie. Także wtedy już wiemy o nich więcej. Wiemy, że wręcz matki nakłaniają córki, żeby spróbowała z tym chłopakiem, żeby tam w ciemno się w związek małżeński nie pakowała. Także już to jest po prostu taka proza życia. A święte kobiety to są gdzieś z elit, niedostępne i no pewnie stawia się jako przykład, ale bardzo, bardzo nie...
Czyli mówiąc najkrócej, to było trochę tak, że każda z tych warstw społecznych miała swój świat i swoje problemy i nie bardzo się one między sobą ówcześnie komunikowały?
Tak się nam to wydaje, że jednak te świat, że jest inny zupełnie wzór, przynajmniej idealistyczny, stawiany przed tą kobietą z rodzin arystokratycznych, kiedy ona cały czas ma na siebie uważać i pilnować i się modlić i być pobożna i dawać wzór, a między tą kobietą nawet właśnie z miasta, która no zwyczajnie po prostu pracuje i jej całe życie kręci się wokół zaopatrzenia domu, wokół takich spraw codziennych, a wreszcie właśnie kobietą z rodziny chłopskiej, która jest wręcz zmuszana na przykład do wczesnego małżeństwa w wieku 12 lat, chociaż ona nie chce, bo takie historie przed sądem też się zdarzały, ona nie chce i skarży się na swoich rodziców, a z kolei rodzice odpowiadają, no mamy tutaj 7 gęb do wyżywienia i ty musisz o siebie zadbać.
Ale jest, rozumiem, że w tym pewien też paradoks, że my często o tej stratyfikacji społeczeństwa i o poszczególnych grupach czasami wiemy dzisiaj więcej, niż oni wiedzieli w tamtych czasach o sobie wzajemnie?
Trochę tak, bo chociażby z takich badań nad religijnością chłopską profesora Byliny wiemy, że na przykład społeczność wiejska obrażała się na duchownych, którzy przychodził jakiś proboszcz na parafię i to już jest ten czas po obowiązku spowiedzi usznej, czyli tej spowiedzi w konfesjonale, i teraz on zadaje im różne pytania dotyczące grzechów w taki sposób, oni się skarżą, że on ich obraża, że po prostu on nie rozumie ich wiejskiego życia i przyjechał po prostu pan z miasta, przyjechał pan z dworku szlacheckiego i jemu się wydaje, że chłopi tak żyją, a to nieprawda, oni są oburzeni i oni też jak w jakiś sposób skarżąc się do biskupa bronią swojej godności, czyli dzięki temu możemy powiedzieć, że w pewnym sensie pewnie też jest na przykład, pewnie też inne relacje są między społecznością szlachecką, która żyje na wsi, żyje być może na trochę lepszym poziomie, no lepiej się nosi, lepiej się ubiera do kościoła, ale ma na co dzień do czynienia z tą wiejskością, a inaczej też będzie z tymi, którzy gdzieś żyją na wyrafinowanym, powiedzmy wyrafinowanym dworze w Wilnie czy w Krakowie i gdzie tylko jest ten powiedzmy sądzenie, prawda, i ostateczna instancja sprawiedliwości król, a już no, tego patrzenia na życie wiejskie i takiego zrozumienia nie ma. No, to jak chociażby się porówna, nie wiem, jest taki piękny opis, dzień codzienny damy jakiejś francuskiej arystokratki, z połowy XV wieku. Rano pani wstaje, skrapia się różaną wodą, potem służąca przynosi jej jakieś tam owoce. Potem idą na mszę świętą w gaiku, wysłuchują mszy świętej. Potem jest drugie śniadanie, potem jest z pannami odpoczywanie, potem przyjeżdża jakiś tam kawaler jakiś i jest oddawanie się pocałunków, bo ona jest oczywiście żoną admirała floty. Jest tylko spacerowanie, rzucanie kul, potem dobre... I to jest właśnie takie eleganckie towarzystwo wyrafinowane i potem znikają gdzieś walkowie i tam już poeta nie dopowiada, co się dzieje. To jest jeden taki świat. A drugi świat, no to jest świat tej panny służącej, która to wszystko przygotowuje, biega ze sprawunkami.
No to prawda. No ale to między nami mówiąc, to w każdych czasach takie zróżnicowanie występuje.
A gdzieś jest pośrednik. No to tak samo jak my dzisiaj obserwujemy, przecież też z napięciem, czy Kate i William się pokłócili, czy nie pokłócili. Jak się ubrała właśnie i za ile kupiła swoje stroje i no jest świat pięknej bajki, ale my potrzebujemy tej pięknej bajki.
Pani profesor Beata Morzejko była moim gościem. Trochę żeśmy na koniec porozmawiali już o współczesności. Bardzo jeszcze raz dziękuję.
Również dziękuję bardzo.